Najpierw prezentacja, krótka prezentacja pana Grzegorza Ziemniaka, Instytut Zdrowia i Demokracji. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję za zaproszenie. O, super będzie. Będzie łatwiej. Chcę państwa zapoznać króciutko z badaniem, które nasz instytut przeprowadził w niedawnym czasie, a rzecz dotyczyła czystego powietrza i dojrzałości polityk publicznych. Koncepcja badania tego naszego polegała na tym, że koncentrowaliśmy się na odpowiedzi na pytanie o właśnie dojrzałość polityk publicznych w zakresie wdrażania projektów na rzecz podnoszenia jakości powietrza i czystego powietrza. Wyszliśmy z takiego założenia, żeby najpierw, żeby móc w ogóle identyfikować zarówno cele, jak i niezbędne ścieżki, procesy, środki, które należy dedykować tym problemom, należy zdiagnozować kluczowe problemy, zarówno polityczne, jak i przeprowadzić właśnie tak zwaną analizę przyczyn źródłowych, zmapować luki w budowaniu zdolności państwa i polityk właśnie publicznych i finalnie poszukać potencjalnych rozwiązań. Przyjęliśmy taką metodę badania, która została opracowana przez pana profesora Matthew Andrewsa z Harvard Kennedy School, która polega na iteratywnym podejściu, czyli takim szukaniu i próbowaniu, gdzie są rozwiązania. Jeżeli są dobre, to idziemy dalej, jeżeli nie, to się wycofujemy albo przekierowujemy. Ta metoda znana jako PDIA stosowana jest przez liczne administracje rządowe właśnie w przypadkach rozwiązywania czy analizowania problemów społecznych i politycznych o dużej skali oddziaływania. W diagnozie obecnego stanu pomogła nam ankieta, którą popularyzowaliśmy wśród organizacji, które zidentyfikowaliśmy jako zajmujące się tematem czystego powietrza. Taka ankieta zawiera 25 pytań dotyczących dojrzałości polityki publicznej, która jest oceniana w 5 wymiarach i te wymiary to czy jest ustalony cel polityki czystego powietrza w wymiarze krajowym, czy zidentyfikowano i zaangażowano w pracę osoby niezbędne, odpowiedzialne za przygotowanie i wdrożenie polityki na rzecz poprawy jakości powietrza, czy obietnica polityczna, czytaj rozwiązania i zobowiązania do osiągnięcia rezultatów są dobrze i jasno sformułowane i możliwe do spełnienia, czy działanie jest dostosowane zarówno do miejsca, ludzi, gotowości i okresu realizacji. Ostatnie, a grupa to czy istnieje proces wdrażania polityki sprzyjający efektywnej realizacji. Na koniec powiem jeszcze dwa słowa więcej o tej ankiecie, prosząc państwa, szanownych państwa posłów o pochylenie się nad tą ankietą, jako że projekt jest jeszcze, że tak powiem, ma drugą fazę i chętnie poznalibyśmy też państwa opinie dotyczące właśnie tych zagadnień i tych obietnic. Jeśli chodzi o wyniki, nie chcę tutaj się skupiać na szczegółach, bo to za dużo czasu by nam zajęło, natomiast z każdej grupy powstawał tego rodzaju wykres, jaki państwo widzicie, gdzie zadając właśnie te pytania, prosiliśmy o uporządkowanie tych pytań i odpowiedź na te pytania w skali od 0 do 6, jeśli chodzi o stopień niewiadomych. Od najlepszego wyniku, czyli po lewej stronie, całkowitej pewności, że ma miejsce całkowita pewność, jest taka odpowiedź jest preferowana, poprzez ocenę numer 1, skalkulowane ryzyko, ścisłą niepewność, świadomy niedostatek wiedzy, niejednoznaczność, nieoznaczoność, aż do poziomu numer 6, całkowitej ignorancji czy niewiedzy dotyczącej danego obszaru. Jak państwo zobaczycie, to jest obszar pierwszy, ten wykres to jest obszar pierwszy, który zatytułowaliśmy, czy cel polityki jest ustalony, czy ustalono cel strategii, cel polityki. Tu można powiedzieć, te głosy czy odpowiedzi rozkładały się bardziej centralnie czy symetrycznie, ale nie jest zadowalający poziom, gdzie mamy za mało odpowiedzi, że tak powiem, czy za mało ocen, które są przesunięte w lewą część, czyli tam, gdzie świadomość rozwiązywania problemu, problemów, skala tych problemów jest odpowiednio, do tej skali jest odpowiednio dedykowane, są środki, jak i zarówno ludzkie, jak i środki infrastrukturalne. Po kolejnych wykresach, to jest wykres, który odpowiadał na pytanie, czy wskazano i zaangażowano niezbędne osoby o odpowiednich kwalifikacjach, o odpowiednim przygotowaniu, odpowiedzialne za strategię i politykę w zakresie tworzenia polityki czystego powietrza. No, widzicie Państwo też, że mocno ten wykres nam się przesunął w prawo. Tutaj jest on też dosyć istotnie przesunięty w prawo, a jest to właśnie odpowiedź na pytanie, czy obietnica polityczna, rozwiązanie i zobowiązanie do osiągnięcia rezultatów jest jasna i czy jest możliwa do spełnienia. W kolejnej grupie, czy działanie jest dostosowane do miejsca, ludzi, gotowości, okresu jego realizacji, również mamy bardzo mocne przesunięcie na prawą stronę, czego nie chcemy. I ostatnia grupa, czy istnieje proces w ocenie respondentów wdrażania strategii polityki sprzyjającej efektywnej realizacji. Zebraliśmy te wszystkie, nazwijmy to zbiorczo, te wszystkie wyniki w jedno i no, trzeba przyznać, że właśnie jesteśmy dosyć mocno przesunięci na prawą stronę. Co to oznacza? Że liczba negatywnych i skrajnie negatywnych ocen wyrażonych jako niepewność czy całkowita ignorancja jest bardzo duża, wyniosła aż 17% wszystkich odpowiedzi, 39 na 225, co oznacza, że no, to ilustruje bardzo wysoki poziom niepewności charakteryzujący, że to, że wdrażanie polityki czystego powietrza nie jest jasne, nie jest tak klarowne, jak byśmy tego oczekiwali. Jest to pewnego rodzaju wczesne ostrzeżenie, że polityka ta może po prostu zawieść i powinna uzyskać dodatkowe wsparcie bądź dodatkowe środki na korekty. Jeśli chodzi o inne jeszcze spostrzeżenia, większość osądów została sformułowana właśnie na poziomie niejasności i takiej uznanej tak zwanej ignorancji, co to jest dosyć niebezpieczna sfera, bo o ile w przypadku uznanej niewiedzy istnieje szansa, że uda się ją zidentyfikować i poprawić, o tyle w przypadku niejednoznaczności jest to bardzo duże wyzwanie do pogłębionej analizy i refleksji i korekty działań. Dla też zrównoważenia tej metody zastosowaliśmy metodę, która pewnie w większości z Państwa jest znana, czyli zbadanie kontekstów, akurat w tym przypadku politycznego, ekonomicznego, społecznego, technologicznego i prawnego, specjalnie jedno E stąd, czyli environment, czyli środowisko, otoczenie, żeśmy wykluczyli, żeby, że tak powiem, uprościć ten diagram. I najważniejsze wnioski, które wyszły z tej analizy PESTEL, troszeczkę skróconej, w zakresie polityki i politycznego aspektu wskazały brak zainteresowania polityków tematem czystego powietrza, en masse, brak liderów, którzy wyraziście podjęliby ten temat, spójnej narracji, wizji, co jest celem krótko-długoterminowym, i pozorną doraźność problemu, czyli pojawiającą się wtedy głównie, gdzie mamy zimę, smog, i wtedy ten temat jest mocno eksponowany zarówno w mediach, jak i w dyskursie publicznym. Jeśli chodzi o wnioski z obszaru ekonomicznego, z kontekstu ekonomicznego, państwo stać wprawdzie na zmianę, ale ma ono obecnie inne priorytety budżetowe, jak chociażby bezpieczeństwo państwa. Znaczna skala interwencji przy dużym rozproszeniu nie powoduje, że ten obszar jest trudny do zaadministrowania i trudny do ogarnięcia, jeśli chodzi o sprawy organizacyjne, i oczywiście mam wysoki koszt całej transformacji energetycznej, co wpływa też negatywnie na postrzeganie tego jako centrum kosztów i jest wspychane do centrum kosztów, a nie rozwiązywania problemów. W aspekcie społecznym po prostu najtańsza metoda ogrzewania jest najbardziej szkodliwa i niestety jest bardzo często takaż wybierana cały czas. Wpływ polityki na wielu wyborców i wiele środowisk jest elementem interesującym, ale trudnym ze względu na właśnie pogodzenie tych różnych środowisk, i no, element, który jest oczywisty, że zmiana zawsze budzi niepokój, lęk i potrzeba, jest dużo środków i wysiłku, aby to zminimalizować. Jeśli chodzi o aspekt technologiczny, brak profesjonalnego wsparcia, spersonalizowanych usług doradczych przy podejmowaniu decyzji o chociażby wymianie technologicznej, brak powszechnej wiedzy na temat nowych technologii, technologii, ich zalet, a także dostępności do tych technologii, która w ostatnim czasie też dosyć mocno została zachwiana poprzez długi czas oczekiwania na różne nowoczesne rozwiązania i brak dostępności tych rozwiązań na rynku. Jeśli chodzi o ostatni aspekt, to prawny, brak odwagi legislacyjnej, decyzyjnej do dokonania odważnych i zmian, brak narzędzi do egzekwowania norm i różnego rodzaju sprzeczności, chociażby takie jak dla samorządów, karanie własnych wyborców za dokonywanie wyboru, jeśli chodzi o źródło ciepła, jest po prostu trudne do pogodzenia z elementem politycznym. No, ze względu na dużą liczbę elementów w tej metodzie, którą my się posługujemy, mamy sprowadzone to do takiej dosyć prostej zasady, która się nazywa Toyota 5 Why, czyli 5 razy pytamy dlaczego. Bierze się to stąd, że w swoim czasie twórca koncernu Toyoty, Sakishi Toyoda, jako przemysłowiec i wynalazca zadał, widząc na hali swojej fabryki, widząc pracownika sypiącego trociny na podłogę, spytał, czemu wysypujesz te trociny na podłogę. Na to odpowiedział pracownik, ponieważ jest tu rozlany olej. Czemu jest rozlany olej? Pyta Toyoda. Ponieważ jest wyciek z systemu. Czemu jest wyciek z systemu? Ponieważ jesteśmy spóźnieni w serwisowaniu i w stosunku do harmonogramu kontroli technicznej. A czemu jesteście spóźnieni? Bo umowa serwisowa wygasła. No to Toyota pyta, to dlaczego sypiesz trociny na podłogę? I myśmy przyjęli też taką metodę, żeby spojrzeć na, usystematyzować to wszystko, te wszystkie obszary i tematy i sprowadzić je do pewnego rodzaju schematu. Ten schemat, który Państwo widzicie, ja go nie będę oczywiście omawiał, bo zabrakłoby nam czasu, ale jest to uporządkowanie po to, żeby wiedzieć, gdzie jest brak zrównoważonych polityk, czystego powietrza, z czego to wynika, gdzie są problemy o dużej skali, o wysokiej złożoności, gdzie jest wysokie ryzyko, gdzie są niskie priorytety i spróbować znaleźć rozwiązania, które z tego się, że tak powiem, schematu wydobędzie. Rozwiązania, bo o to przecież przede wszystkim chodzi. Kluczowe, które znalazły odzwierciedlenie w wypowiedziach, to było przygotowanie solidnej mapy drogowej, wielopoziomowej, międzyresortowej, takiej, która obejmowałaby wszystkie elementy, brałaby pod uwagę wszystkie elementy wielowarstwowo i zarówno wzdłuż, jak i wszerz problematyki jakości powietrza. Transformacja niskoemisyjna musi mieć ten element, że się będzie opłacać. Będzie się opłacać zarówno ludziom, jak i firmom. Konieczne są rozwiązania finansowe wspierające ten obszar i politykę publiczną. Wprowadzając i egzekwując korzystanie z nowych technologii, nie można właśnie zapominać o człowieku. I to bardzo często w debatach różnego typu też padało, że transformacja nie może zagrażać poczuciu bezpieczeństwa obywateli. Czytaj, no musi to przekształcenie systemu być realizowane w taki sposób, które będzie realizowane zarówno z odpowiednimi środkami, w odpowiednim czasie i w tempie. Konieczne jest zaangażowanie przedsiębiorstw i biznesu, dlatego że to są organizacje, które z kolei są bardzo dobrze sfokusowane na rozwiązaniach przynoszących efekty i można liczyć tutaj także na różne rozwiązania, które przyniosą dobre rezultaty, a także trzeba było zastanowić się i pochylić nad włączeniem do transformacji gospodarstw domowych dotąd wykluczonych, wspierając różnego rodzaju instytucje spółdzielni czy wspólnot prosumenckich, a także kolejny element to pozyskanie rzeczywistej wiedzy o skali i przyczynach ubóstwa energetycznego, bo to jest problem mocno rozproszony. Na koniec stworzenie jednolitej, całościowej wizji państwa w zakresie strategii energetycznej. I swego rodzaju memento na zakończenie, które myślę, że podsumowuje tą całość tych zagadnień, do których ledwo dotknęliśmy. Nie sądzę, aby realistyczne było stwierdzenie, że ludzie całkowicie zmienią swój styl życia tylko z powodu obaw o klimat. Jedynym realnym rozwiązaniem jest wprowadzenie lepszych i tańszych alternatyw i z tą myślą Billa Gatesa z wywiadu dla Bloomberga z 21 września 2022 roku Państwa chciałbym zostawić, prosząc jeszcze później o możliwość przesłania właśnie do Państwa posłów komisji ankiety związanej z obszarem badania poziomu dojrzałości i kształtowania realizacji polityk publicznych w obszarze jakości powietrza. Dziękuję bardzo.